Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W tym odcinku znowu Spoiler Master Classic. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i fakt, że premiery kinowe spadły do zera, a na wiele filmów, na których czekaliśmy, wciąż ich los jest niepewny. Nie wiemy, czy zostaną ponownie otwarte kina, czy filmy trafią na platformy cyfrowe. Postanowiłem, że dobrze nam wszystkim zrobi w tym przedziwnym, izolacyjnym czasie powrót do klasyki kina. Dzisiaj kolejny film klasyczny, chociaż czuję się dziwnie mówiąc tak o filmie, który powstał już za mojego życia. Film z roku 1991, film pod tytułem Thelma i Louise. Film w reżyserii Ridleya Scotta wedle scenariusza Kelly Currie z rolami głównymi Susan Sarandon i Gina Davis. Film, który w momencie premiery otrzymał 6 nominacji do Oscara, zarobił prawie 50 milionów dolarów, odniósł sukces o wiele większy od spodziewanego, a także wywołał kontrowersję, której nie spodziewał się nikt. Opowiem Wam dzisiaj o historii powstania tego filmu, o kilku jego kontekstach, także gatunkowych, a także spróbuję go zinterpretować po latach. Zanim zacznę, słowo o źródłach, które pomogły mi się przygotować do dzisiejszego odcinka, w których znalazłem mnóstwo interesujących informacji, którymi mam nadzieję się dzisiaj z Wami podzielić. Przede wszystkim jest to książeczka, monografia filmu Thelma i Louise autorstwa Marity Sterken, wydanej w serii BFI Modern Classics przez Brytyjski Instytut Filmowy, wydanej już 20 lat temu w roku 2000. Ale także jest to niezawodna, jak zawsze, i bardzo rozbudowana anglojęzyczna wersja Wikipedii oraz książka American Cinema of the 1990s, Themes and Variations. Książka pod redakcją Chrisa Holmlunda i tutaj przydał mi się bardzo wstęp do tej książki, a szczególnie rozdział poświęcony rokowi 1991 w kinie amerykańskim. To jest rozdział autorstwa Sharon Willis. Tyle o źródłach, a teraz o samym filmie. Bardzo dobrze pamiętam, kiedy film Thelma i Louise wszedł na ekrany polskich kin. Pamiętam, że już wtedy okazjonalnie podczytywałem tygodnik Film. Do miesięcznika Kino jeszcze nie miałem dostępu. Pamiętam, że pojawiały się wówczas recenzje tego filmu z różnymi mieszanymi komentarzami. Między innymi recenzje tego filmu wówczas napisali Maciej Pawlicki i Jan Gondowicz. Pamiętam także, że na filmie, którego oczywiście ja wówczas nie mogłem jako dziewięciolatek oglądać, ale że na tym filmie była moja mama i pamiętam, że opowiedziała mi go dosyć szczegółowo, tak jak to miała w zwyczaju. Pamiętam też, że wróciła z tego filmu bardzo poruszona. Pamiętam, że oglądała go ze swoją przyjaciółką i zapamiętałem takie zdanie właśnie po powrocie z kina, że to jest film, który powinna zobaczyć każda kobieta. Wówczas jeszcze do końca nie rozumiałem, o co chodzi i w jakim kontekście te słowa są wypowiadane, ale po latach, a zwłaszcza teraz, kiedy wróciłem do tego filmu po wielu, wielu latach i jak poczytałem o nim więcej, zrozumiałem to poruszenie i zrozumiałem ten komentarz mojej mamy, bo zrozumiałem też, że film w momencie premiery wywołał całą szeroką kulturową dyskusję dotyczącą kwestii feminizmu, reprezentacji kobiet na ekranie, wzorców męskości i kobiecości, a przede wszystkim kwestii przemocy wobec kobiet i tego, jak ona jest pokazywana na ekranie. Także można powiedzieć, że fale poruszenia, które wywołał ten film i które wyruszyły gdzieś tam z Hollywood w Stanach Zjednoczonych, nawet odbijały się w Tarnowskich Górach, w których dorastałem i ten odbiór był bardzo silny, bardzo emocjonalny. Film okazał się w tym sensie dotykać czegoś niesłychanie uniwersalnego i czegoś, czego amerykańskie kino w zasadzie nie dotykało albo starało się przez wiele lat tego nie dotykać. Thelma i Louise, jako się rzekło, powstała w roku 1991, w roku, w którym na dobre rozpada się Związek Radziecki i Ameryka przystępuje do pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, a kino amerykańskie okazuje wiele oznak pęknięć. Pęknięć przede wszystkim rasowych i klasowych, ale także genderowych, czyli płciowych. Powstaje cała seria filmów, które na różne sposoby, nie zawsze na te, które dzisiaj by były dla nas najbardziej akceptowalne czy atrakcyjne, ale w sposób niesłychanie żywy, filmy te podejmują kontrowersyjne tematy dzielące amerykańskie społeczeństwo. Tematy takie właśnie jak rasa i nierówności społeczne związane z nierównościami w traktowaniu przedstawicieli różnych ras. To są filmy takie jak Chłopaki z sąsiedztwa Johna Singletona czy Malaria Spike'a Lee, ale także New Jack City, syna słynnego reżysera Van Peebles'a, który nakręcił wcześniej klasyka Blaxploitation, Sweet Speedback Badass Song. Ale to są także takie filmy jak Terminator 2 i Thelma i Louise. Dlaczego zestawiam te filmy ze sobą? Nie tylko dlatego, że obydwa zarobiły ogromne pieniądze, ale że obydwa te filmy przedstawiają bardzo wyraziste portrety silnych kobiet. W przypadku Terminatora 2 oczywiście jest to Linda Hamilton w niebywale mocnym występie ekranowym, także eksponującym jej tężyznę fizyczną. A w przypadku Thelmy i Louise to właśnie jest Gina Davis i Susan Sarandon. Gina Davis jako Thelma i Susan Sarandon jako Louise. Zanim powiem o kontrowersji, która ten film otoczyła w zasadzie od pierwszego pokazu, powiem króciutko o samej fabule, ale także o historii powstania tego scenariusza, bo wszystko zaczęło się od scenariusza autorstwa Kali Khoury. Urodzonej w Teksasie, autorki pochodzącej z rodziny jeszcze o korzeniach libańskich, stąd to nazwisko, autorki, która pracowała w latach 80. jako kelnerka, marzyła o tym, żeby pisać scenariusze, przyjechała do Kalifornii, do Los Angeles, była w pewnym momencie producentką muzyczną i która zdecydowała się napisać scenariusz Thelmy i Louise, zmęczona, jak sama później mówiła w wywiadach, współuczestnictwem w przemyśle muzycznym, tym filmowym, produkując wideoklipy, które regularnie uprzedmiotawiał kobiety. Powiedziała, że jej praca polegała przede wszystkim na organizacji produkcji klipów wideo, w których kobiety były prezentowane tylko i wyłącznie jako obiekty seksualne i w pewnym momencie powiedziała, że miała tego szczerze dość. A zatem scenariusz Thelmy i Louise był rodzajem krzyku duszy. Krzyku duszy udręczonej ciągłym obcowaniem z seksualizowaną, ale także seksistowską kulturą wizualną lat 80. Wystarczy prześledzić tę kulturę i obrazy, jakie produkowano w latach 80., żeby zobaczyć, jak wiele takich właśnie bardzo często przemocowych, ale przede wszystkim opartych na ciągłym seksualizowaniu kobiecego ciała jako przedmiotu, ile wtedy takich filmów powstawało. I rzeczywiście Kali Khoury w pewnym sensie zareagowała na to jako młoda pisząca autorka. Na początku był tylko taki pomysł. Dwie kobiety w samochodzie jadą, uciekają przed prawem i nie kończy się to dla nich dobrze. W zasadzie to była podstawa tego scenariusza i takie pytanie, co mogło sprawić, że dwie kobiety wyruszyłyby na taką podróż poza prawem, na taką właśnie, w taką przestępczą drogę jako dwójka, jak to mówi się po angielsku, outlaws, czyli wyjętych spod prawa. Gatunek wyjętych spod prawa, często łączący się z gatunkiem road movie, czyli filmu drogi, takiego, w którym bohaterowie przemierzają ogromne połacie głównie amerykańskiego pejzażu, oczywiście miał swoją długą historię. Zazwyczaj jednak w 95% przypadków były to historie o mężczyznach, ewentualnie o parach, heteroseksualnych parach takich jak Bonnie i Clyde, ale przede wszystkim jednak kino drogi łączyło się z kinem kumpelskim, czyli z tak zwanym buddy movie, gdzie mieliśmy albo jednego mężczyznę, albo dwóch mężczyzn, takich jak Butch Cassidy i Sundance Kid w roku 69 chociażby, którzy no właśnie byli wyjętymi spod prawa przestępcami, których wszakże lubiliśmy, których wszelkie wyczyny sprawiały, że raczej za nich zaciskaliśmy kciuki, a nie za stróżów prawa, a jednocześnie którzy nawet kiedy kończyli źle, bo przypomnijmy, że Butch Cassidy i Sundance Kid kończyli źle, to było to tak pokazane, żeby przede wszystkim umocnić ich legendę i żeby w naszych oczach, w naszych sercach ci bohaterowie żyli już zawsze. Przypomnijmy słynną stopklatkę kończącą film Butch Cassidy i Sundance Kid, gdzie Butch Cassidy i Sundance Kid wyskakują zza skały, za chwilkę zostaną skoszeni serią z karabinu maszynowego. Słyszymy tę serię na ścieżce dźwiękowej, ale obraz zamarzła w stopklatkę i w naszych oczach oni już zawsze pozostaną witalni i piękni, tak jak tylko Robert Redford i Paul Newman piękni być potrafili. Zapamiętajmy tę stopklatkę, dlatego że podobną stopklatką skończy się właśnie Thelma i Louise. Ale zanim do tej finałowej stopklatki dojdziemy, oczywiście opowiedziana zostaje cała historia. Cała historia wymyślona przez Kali Khoury i wspaniale przez nią poprowadzona. Do dzisiaj scenariusz ten nauczany jest jako jeden z najlepiej skonstruowanych scenariuszy amerykańskich. I także, zapomniałem dodać na początku, w liście książek, którymi dzisiaj się inspirowałem, chciałem wspomnieć książkę Syda Fielda, słynnego konsultanta scenariuszowego, książkę pod tytułem Four Screenplays, w której on analizuje cztery najważniejsze, jego zdaniem, amerykańskie scenariusze przełomu lat 80. i 90. Pierwszym z nich analizowanym w tej książce na prawie 100 stronach bardzo ciekawej analizy jest właśnie Thelma i Louise, gdzie Syd Field dowodzi znakomitości konstrukcji trzyaktowej tego filmu z dwoma dużymi zwrotami akcji, ze świetnie poprowadzonym drugim, tym środkowym aktem. Więc może parę słów o tej samej historii na początek. Thelma i Louise. Thelma grana przez Gina Davis, Louise grana przez Susan Sarandon. Louise trochę starsza, pracuje jako kelnerka. Akcja zaczyna się w stanie Arkansas, w typowym amerykańskim dinerze, gdzie pośpiech i jedzone śniadania z wysokimi jak wieżowce stosami naleśników polewanymi melasą piętrzą się na talerzach gości, a Louise dolewa kawy, dowcipkuje z klientami i także, co istotne dla akcji filmu, i ten temat tutaj już zostaje delikatnie zasiany, musi ciągle odpychać zaloty męskie. Louise chce wyrwać swoją przyjaciółkę Thelmę, młodszą od niej, mężatkę mieszkającą ze swoim nieznośnym, szowinistycznym mężem Darylem. Chce wyciągnąć przyjaciółkę na weekend na ryby. Ma dostęp do kluczy, do domku znajomego i po prostu chce spędzić czas z przyjaciółką. Ale czy to jest jej jedyna motywacja? Nie do końca. Tak naprawdę Louise ucieka od pewnej decyzji, którą musi podjąć, ucieka od trudnej sytuacji związkowej z Jimmym, granym przez Michaela Madsena, który powróci w tej historii i tak naprawdę potrzebuje chyba chwilkę czasu, żeby przemyśleć parę kwestii, być może także przegadać je z przyjaciółką. Thelma jest zdecydowanie pod butem swojego męża, który traktuje ją jak idiotkę. My także widzimy, że Thelma wydaje się nierozgarnięta, nie za bardzo potrafi spakować walizkę, cały czas jest infantylizowana, ale także sama posiada pewne cechy dziecka. W pierwszej scenie boi się powiedzieć mężowi, że wyjeżdża z przyjaciółką, a przez cały czas podjada batonik Snickers schowany w zamrażarce. Bardzo ładnie jest to rozegrane w scenie, kiedy cały czas go chowa, ale nie może się powstrzymać przed kolejnym kęsem i znowu go wyjmuje i znowu go je. A zatem dziewczyny wyjeżdżają w trasę. Dziewczyny wyjeżdżają w trasę i ktokolwiek widział film, ten pamięta, że Louise jest tą bardziej matczyną, no właśnie bardziej dojrzałą osobą. Susan Sarandon grająca tę rolę miała już 44 lata. Gina Davis młodsza, bo lat 34, ale starsza o Oscara, bo wtedy już miała Oscara na koncie za drugoplanową rolę w filmie Przypadkowy turysta, zresztą wspaniałą. Słynna postać Muriel Pritchett. Też trochę zwariowanej. W każdym razie dziewczyny, kobiety wyruszają w podróż i chcą się w końcu wyluzować. Zanim dojeżdżają na miejsce, jednak Thelma głodnieje, mówi, że chce się gdzieś zatrzymać. Louise trochę ją strofuje, mówi, że nie mają czasu. Zatrzymują się w przydrożnej knajpie o nazwie Silver Bullet, co było także symbolicznie interpretowane jako, że spotkają tam kogoś, kogo, no właśnie, tak jak wampira srebrnym pociskiem się zabija, tak także i tego złoczyńcę będą musiały zabić. Streszczając, bardzo szybko przeskakując do kwestii najważniejszych, Thelma rozpoczyna flirt z mężczyzną imieniem Harlan. Harlan jest grany z przerażającą wiarygodnością przez Timothy'ego Carharta. Zaczyna się od dosyć agresywnego flirtu, tańca, alkoholu. Kończy się na próbie gwałtu, która rozgrywa się na parkingu pod tą knajpą country. W pewnym momencie kluczowym Louise ratuje Thelmę za pomocą pistoletu, który zresztą Thelma ze sobą zabrała. Jest to pistolet, który, jak scenariusz doprecyzowuje, został zakupiony Thelmie przez jej męża dla obrony. Thelma nie za bardzo wie, jak się nim posługiwać, ale okazuje się, że Louise znakomicie się nim posługuje i ratuje swoją przyjaciółkę z opresji. Odprowadza ją przerażoną przez parking. Na swoje nieszczęście złoczyńca krzyczy za kobietami obrzydliwą seksualną obelgę, o jedną seksualną obelgę za dużo. I mimo, że obydwie już odchodziły i już wydawało się, że wszystko wróci do normy, po usłyszeniu tej obelgi Louise odwraca się i strzela do Harlana. To jest pierwszy, jak mówi Sitfield, plot point tego filmu, to znaczy pierwszy zwrot akcji i wchodzimy tym samym w akt drugi. Reszta filmu to jest ucieczka, ucieczka Thelmy i Louise, które nie tylko uciekają przed stróżami prawa, nie tylko coraz to bardziej wikłają się w kryminalną działalność, dlatego że w pewnym momencie także Thelma obrabuje sklep z bronią w ręku, ale przede wszystkim odnajdują siebie. To znaczy, tak jak Thelma i Louise, coraz to mniej odpowiadają temu, jak zdaniem prawa i porządku powinny zachować się w tej sytuacji, tym bardziej odnajdują swoją wewnętrzną wolność i swoją przyjaźń, a także, co istotne, obydwie dokonują ważnych spotkań z mężczyznami, dlatego że nastąpi jeszcze spotkanie z Jimmym, od którego Louise pożyczy pieniądze na ucieczkę do Meksyku. Nastąpi także spotkanie z J.D. J.D. jest zagrany przez Brada Pitta, który wygląda w tym filmie niebywale przystojnie. Zresztą właściwie wpłynął na całe kino lat 90. swoim wyglądem tutaj, to znaczy dżinsy, biały t-shirt, uśmiech za milion dolarów i takie połączenie Kena z Jamesem Deanem. Zresztą chyba te inicjały tutaj nie są przypadkowe. Thelma przeżyje z nim krótki romans. Także podpowiedź będzie, że przeżyje z nim pierwszy raz prawdziwą rozkosz erotyczną, ale także J.D. okaże się złodziejem, ukradnie pieniądze dziewczynom i wprowadzi je w jeszcze większe kłopoty. Ostatni akt to już desperacka ucieczka dwóch kobiet, które są całkowicie inne niż na początku. O ile na początku widzieliśmy Louise, która pakowała walizki w sposób pedantyczny, umieszczając niemalże każdy bucik w odrębny woreczek foliowy, a Thelma nie potrafiła się odnaleźć i nie potrafiła zawalczyć o siebie w żadnym stopniu. O tyle pod koniec mamy do czynienia z dwiema ogorzałymi od słońca, wspaniałymi kobietami z rozpuszczonymi włosami, powiewającymi w samochodzie, którym jeżdżą. Thunderbird z roku 66 o kolorze szafirowo-morskim, tak bym go opisał, oczywiście kabriolet. I które potrafią nie tylko o siebie zawalczyć, ale które wydaje się, że także dokonują pewnej pomsty na całym rodzaju męskim. Pomsty, która w świetle tego filmu absolutnie jawi się jako uzasadniona i wręcz wyczekiwana. Wyczekiwana dlatego, że różne akty odwagi na czele z wysadzeniem w powietrze wielkiej ciężarówki z benzyną, której kierowca czynił obrzydliwe awanse w stronę Thelmy i Louise, wysadzenie tej ciężarówki po tym, jak kierowca odmówił przeprosin za swoje lubieżne zachowanie. Ta scena, pomimo że jak wielu analityków wskazuje, fabularnie nic nie wnosi, kompensacyjnie wnosi ogromnie dużo. Scena była witana okrzykami, oklaskami publiczności i to nie tylko żeńskiej, dlatego że, i tutaj dochodzę do sedna sprawy, ten film jest rodzajem kompensacyjnej fantazji o pomszczeniu wszystkich seksistowskich uwag, wszystkich przemocowych zachowań, wszystkich obrzydliwych zaczepek, które przez całe lata były prezentowane w kinie amerykańskim, głównie z perspektywy męskiej, jako niewinne zagajenia flirtu i jakiegoś nieokrzesanego uroku. Tutaj to wszystko zostaje obnażone z perspektywy tych, pod których adresem owe niewybredne i często wulgarne słowa są adresowane, czyli samych kobiet. I tak jak mówi Thelma i Louise w pewnym momencie i do Harlana, czyli do gwałciciela, i do mężczyzny z ciężarówki, zastanów się, czy rzeczywiście to, co robisz, czy to, co się zachowujesz, faktycznie sprawia kobiecie przyjemność. Pamiętne zdanie, które wypowiada Louise w stronę Harlana, która mówi wprost, pamiętaj, że kiedy kobieta tak płacze i tak protestuje, to nie znaczy tak. A drugie zdanie wypowiadane pod adresem mężczyzny z ciężarówki, wyobraź sobie, że mówisz do swojej siostry albo matki. Te zdania są wyraźnie tutaj zakodowanym przesłaniem tego filmu. Właściwie cały ten film stanowi ogromne przerzucenie zwrotnicy, nie mówię, że całościowe, bo to nie jest tak, że od tego momentu kino się zmieniło, kultura nasza się zmieniła całkowicie, ale jednak nastąpił potężny zastrzyk pewnego nowego rodzaju świadomości, świadomości feministycznej skupionej na tym, aby spojrzeć na te rozmaite sytuacje, które były zazwyczaj kodowane przez męskich nadawców jako sytuacje co najwyżej pocieszne, ewentualnie ekscytujące, jako na źródło poniżenia, personalnego poniżenia dla kobiet, które tych zachowań doświadczały. I słynny finał to finał, w którym Thelma i Louise oczywiście w końcu zostają dogonione przez Harveya Keitla, czyli przez policjanta Hala Slocomba, który przez cały film je goni, ale jednocześnie stara się zrozumieć, jako być może jedyny mężczyzna w filmie, może z wyjątkiem Jimmy'ego. I w końcu nie ma ucieczki. Bohaterki są w Wielkim Kanionie, patrzą na piękno amerykańskiej przyrody w wydaniu najbardziej majestatycznym, ale i trochę przerażająco wanitatywnym, chciałoby się powiedzieć, bo Wielki Kanion często jest kojarzony ze śmiercią. Za nimi cała kawalkada samochodów, tylu samochodów policyjnych chyba nie zgromadzono od czasu słynnego pościgu przez Chicago w Blues Brothers Johna Landisa. I wybór, czy oddajemy się w ręce prawa i ryzykujemy nawet krzesło elektryczne, czy naciskamy pedał gazu i po prostu, jak mówi Thelma, jedziemy. Keep going, mówi Thelma do Louise. I tak się dzieje. Kobiety się całują. Zdjęcie, które wykonały przed początkiem podróży, słynne zdjęcie polaroidowe, które także trafiło na plakat filmu, wylatuje w powietrze z samochodu. Ten obrazek ich sprzed podróży już jest nieaktualny. One są już kimś zupełnie innym, wyglądają zupełnie inaczej w swoich potarganych ubraniach, t-shirtach z odciętymi rękawami. Właściwie jest to taki wygląd prawie punkowy czy rockowy. Naciskają gaz i wyjeżdżają tym pięknym Thunderbirdem, wyskakują w przestrzeń Wielkiego Kanionu i co ważne, zawisają w powietrzu. Stopklatka, magia kina sprawia, że zawisają w powietrzu już na zawsze. Nigdy nie zobaczymy tego, jak opadają w dół, jak roztrzaskują się, jak giną, co sprawia, że Thelma i Louise tak naprawdę żyją w naszej świadomości i taki też był zamysł Kali Curry i zawsze przez wiele lat Kali Curry podkreślała swoją wdzięczność dla producentów, że nie zmienili tego zakończenia, mimo że była oczywiście pokusa, żeby wprowadzić jakiś rodzaj banalnego happy endu. Okazało się jednak, że nie, że publiczność znakomicie na to zakończenie zareagowała. Co ważne, to zakończenie nie zawsze tak wyglądało, dlatego że sam Ridley Scott był bardzo nerwowy, jeżeli chodziło o to właśnie zakończenie z bohaterkami wyskakującymi w Wielki Kanion ku swojej śmierci. Na YouTubie można zobaczyć, a wkleiłem ten link na swoim Facebooku na fanpage'u Spoilermastera wczoraj. Przed emisją tego odcinka, możecie zobaczyć alternatywne zakończenie. Pierwsze zakończenie, nad którym zastanawiał się Ridley Scott, w którym samochód rzeczywiście wpada w przepaść i śledzimy jego lot przez dłuższy czas. Widzimy, jak on opada, obraca się w powietrzu, po czym Harvey Keitel i inni policjanci podchodzą na skraj przepaści i spoglądają w tę przepaść i dopiero wtedy film się kończy. Na szczęście tak się nie stało. Na szczęście Ridley Scott miał ten absolutny reżyserski zmysł, żeby zakończyć stopklatką. Dlatego, że widok, o czym później mówiła sama Kali Curry, przyznając to, że widok tego opadającego samochodu, niknącego w tej ogromnej przepaści, był jednoznacznie przygnębiający. Dopóki jest tak, że ten samochód właśnie wzbija się do lotu, tak jak mamy tutaj do czynienia, i zawisa w powietrzu, nasza fantazja na zawsze zachowuje te dwie kobiety żywe. Tym bardziej, że tuż po tym obrazie pod napisami końcowymi jest jeszcze kilka migawek z ich podróży wcześniejszej. Także one w pewnym sensie są unieśmiertelnione przez ten zabieg filmowy. Sama Kali Curry przyznaje, że obraz tego spadającego samochodu był po prostu zbyt przygnębiający. I o ile wówczas to zakończenie bardzo pięknie rymowałoby się stylistycznie ze słynnym zakończeniem Bonnie i Clyde, Artura Penna, w którym rzeczywiście mamy najpierw śmierć Bonnie i Clyde'a, a następnie tych podchodzących do samochodu policjantów, patrzących trochę na swoje krwawe dzieło, równie krwawe jak dzieło wcześniej dokonywane przez Bonnie i Clyde'a. I wszystko nagle się urywa takim nagłym cięciem do czerni. To na szczęście tutaj zdecydowano się na zawieszenie tego samochodu w powietrze i on w pewnym sensie nigdy w tę przestrzeń Wielkiego Kanionu nie spadł. Z czego zresztą żartowały same Susan Sarandon i Gina Davis. Wręczały w roku 92, 30 marca, Oscara za montaż. Ten Oscar nie powędrował do, co prawda, do montażysty Thelmy i Louise, czyli do Toma Nobla, tylko do filmu JFK Olivera Stone'a, ale tam, przyznając tę nagrodę, one wprost żartowały z tego zakończenia troszeczkę, właśnie mówiąc, że słuchaj, może będzie sequel, może tak naprawdę przeżyłyśmy, może przeskoczyłyśmy tym samochodem na drugą stronę, a może odbiłyśmy się od dna. No, ale to tylko pokazuje, że to zakończenie rzeczywiście gra z naszą wyobraźnią. Sama Kali Curry, odbierając Oscara, wzniosła statuetkę do góry i powiedziała: to dla tych wszystkich, którzy myśleli, że ten film nie ma szczęśliwego zakończenia. To jest to szczęśliwe zakończenie. Więc jest coś bardzo potężnego w zawieszeniu tego zakończenia na samym końcu. Teraz trochę o historii powstania. Kelly Curry napisała ten scenariusz w połowie lat 80. i scenariusz dosyć długo był tak jak piłeczka odbijany pomiędzy różnymi producentami. Wszyscy wyczuwali jego potencjał, jednocześnie trochę się tego tematu bali. Nie było precedensu, nie było zbyt wielu filmów, które w taki sposób jak Thelma i Lewis w konwencji filmu Drogi opowiadałyby właśnie o dwójce kobiet. Wskazywano po latach na takie precedensy jak film Alana Tannera z 81 roku Messy Door, czy film Exploitation z 1977 roku Rogera Cormana, The Great Texas Dynamite Chase, ale żaden z tych filmów to nie było dokładnie to. Ale oczywiście, co najbardziej tutaj kusiło? Kusiły dwie niesłychanie soczyste role, to znaczy właśnie trochę nierozgarniętej Thelmy, która na naszych oczach staje się silną kobietą, i Louise, która z jednej strony jest tą matczyną tutaj obecnością, ale z drugiej strony także zmaga się ze swoją własną traumą, ponieważ jej coś przydarzyło się wiele lat temu w Teksasie, domyślamy się, że był to gwałt. Scenariusz dopowiadał do końca, że na pewno był to gwałt. W filmie koniec końców ta informacja bezpośrednio nie pada, co przesądza o ogromnej sile tego wątku, ponieważ nigdy nie zostaje to do końca wypowiedziane, zostaje to pozostawione naszej wyobraźni. Natomiast fajnie byłoby zagrać tę rolę, prawda? Więc różne aktorki były tym kuszone, między innymi chciano obsadzić Meryl Streep i Cher, które wcześniej wystąpiły wspólnie w filmie Silkwood, więc miały już to za sobą. Meryl Streep wolała zagrać w czymś lżejszym. Mówiono o Michelle Pfeiffer, mówiono o Frances McDormand, która była na fali po nominacji oscarowej za Mississippi w ogniu. Mówiono także o Jodie Foster, która wszakże tego samego roku będzie dosyć zajęta i dostanie Oscara za swoją rolę Clarice Starling w Milczeniu owiec. Więc Holly Hunter także była rozważana. Natomiast osobą, która bardzo chciała zagrać w tym filmie, była Gina Davis, która długo walczyła o to, żeby być obsadzoną, i co więcej, kiedy już podpisywała kontrakt, miała szczególną notkę w kontrakcie, która zakładała, że Gina Davis może zagrać którąś z ról, to znaczy dowolną z tych dwóch ról. Nie było od razu powiedziane, że zagra właśnie Thelmę. Sama mówiła, że długo rozważała Thelmę, że ta postać była jej bliższa, natomiast rozważała też granie Louise. Dopiero po spotkaniu z Susan Sarandon zrozumiała, że Susan Sarandon zdecydowanie powinna być Louise. I tutaj i różnica wieku, ale także taka widoczna różnica doświadczenia życiowego. Tak jak powiedziałem, trochę taka figura starszej siostry, młodszej siostry, matki i córki, to tutaj zdecydowanie jest wygrane. Więc koniec końców one zostały obsadzone. Kali Curry, scenarzystka, była także jedną ze współproducentek, co bardzo ważne. Ona chciała ten film reżyserować, co niestety się nie udało. Ona chciała to zrobić jako niewielki budżet, $1 milion. Chyba dobrze się stało, że tak film nie powstał, bo film kosztujący $17 milionów i wyglądający tak jak Thelma i Louise za $1 milion by nie powstał. I trzeba też powiedzieć, że tutaj ogromny wkład reżyserski najstarszego członka tej ekipy, mianowicie Ridleya Scotta, który wtedy już liczył sobie 54 lata, ten brytyjski reżyser, który znany jest także ze Spoilermastera jako autor Obcego, Ósmego pasażera Nostromo, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. Dla niego to już był 7. film fabularny pełnometrażowy, ale pamiętajmy, że on już wówczas był gigantem, był także rosnącym w siłę producentem i stał się także producentem tego filmu. I przede wszystkim miał na koncie niebywałą ilość reklamówek telewizyjnych, które zdobywały wszystkie możliwe nagrody, więc był to ktoś z niebywale wyszlifowanym stylem wizualnym i ogromną renomą. Udział Scotta przesądził w dużej mierze o sukcesie tego filmu, a na pewno o jego kształcie artystycznym. Jego współpraca tutaj z pracującym na szerokiej taśmie operatorem Adrianem Beadlem, który znakomicie zdjął pejzaże Ameryki. Przede wszystkim film był kręcony w Utah i w okolicach Bakersfield w Kalifornii. Mimo że akcja toczy się w Arkansas, Oklahomie, Nowym Meksyku i Arizonie, ale jednak większość plenerów udało się nakręcić właśnie tam, gdzie wspomniałem. Tutaj Scott zdecydowanie zadecydował o niebywałej wizualnej urodzie tego filmu. Scott był częścią takiej, można powiedzieć, rodziny brytyjskich reżyserów, którzy zdobywali szlify w reklamie i później dali taki zastrzyk kino amerykańskiemu nowej wrażliwości wizualnej, takiej bardzo wypolerowanej, troszeczkę, trzeba powiedzieć, syntetycznej, zerotyzowanej także chwilami. Myślę o Adrianie Lynie, 9,5 tygodnia, Alanie Parkerze, Sława, Hugh Hudsonie, Rydwany Ognia, ale także o obydwu braciach Scottach, to znaczy o Ridleyu i Tonym. To była taka cała grupa, która faktycznie no, pokazywała, wnosiła także te swoje reklamowe doświadczenia do kina fabularnego. I tutaj Scott absolutnie, jeżeli spojrzycie na ten film okiem kogoś, kto wyławia pewne tropy wizualne, to zobaczycie, że jest to film przestrzelony cały, przesiąknięty wrażliwością wizualną Scotta. To znaczy nie ma takiego filmu Ridleya Scotta, w którym nie unosiłyby się wszędobylskie dymy i pary wodne. Tak? Tutaj dymy w barach, para wodna unosząca się z ulic. To wszystko jest tak wszechobecne, także w scenach pustynnych unoszący się pył. On po prostu uwielbia ten efekt światła przesączającego się przez rozmaite wapory, chciałoby się powiedzieć. Więc to jest tutaj wszędzie. I oczywiście deszcz, ściana deszczu w wielu scenach. Niektórzy krytycy wskazywali, że ten deszcz jest zbyt wyraźnie sztuczny, to znaczy jest bardzo równy w swoich opadach. No, czy tak to pada często w Arkansas? Sam Ridley Scott w komentarzu na płycie Blu-ray, która także przysłużyła mi się bardzo przy przygotowywaniu tego podcastu, bo tam jest i komentarz Ridleya Scotta, ale także komentarz Susan Sarandon, Ginny Davis i Kelly Curry, które wspólnie komentują film. Ridley Scott mówi wprost, przywiozłem ze sobą deszcz z północnej Anglii. Uwielbiam północną Anglię, uwielbiam północnoangielski deszcz, ulewy, ścianę wody. I tutaj przyjrzyjcie się, jak często ta ściana wody rzeczywiście wyrasta za plecami Thelmy i Louise. Ale coś jeszcze jest ważniejsze. Nie tylko ten taki wypolerowany skotowski połysk, który, dodajmy, jest zdecydowanie widoczny w fetyszyzowaniu tego szafirowo-zielonego Thunderbirda, bo jest on filmowany tak, jakby był filmowany ten samochód kabriolet do reklamy, do jakiegoś folderu reklamowego, albo co najmniej do reklamy Marlboro. Nie tylko w lśniącej, lustrzanym połyskiem wielkiej ciężarówie, w której obrzydliwy seksista co prawda siedzi, ale sama ciężarówka jest przepiękna i odbija niebo błękitne, zasnute pięknymi obłoczkami, które rozpościera się nad bohaterami. To wszystko w tym filmie to jest oko Scotta, który nieprawdopodobnie ten film nasycił właśnie takimi pięknymi, ale także mówię, graniczącymi chwilami z wrażliwością reklamową obrazami. To wszystko tutaj jest, ale przede wszystkim pamiętajmy, że Ridley Scott był znakomitym reżyserem aktorów. Nie tylko Harvey'a Keitla tutaj w drugim planie, z którym już pracował w filmie Pojedynek przed laty, ale przecież kobiet. No kto obsadził Sigourney Weaver w filmie Obcy? Kto dał tę pierwszą ważną heroinę kina science fiction? Właśnie Ridley Scott. To właśnie on wprowadził postać silnej kobiety do gatunku wcześniej rezerwowanego przede wszystkim dla mężczyzn. I tutaj także był to w pewnym sensie naturalny wybór, żeby to on poprowadził te dwie fantastyczne aktorki, to znaczy Sarandon i Davis w Thelmie i Louise. Natomiast Scott sam stwierdził, że dla niego Thelma i Louise była swoistym wyzwaniem, dlatego że to jego siódmy film fabularny, ale jak sam słusznie zauważył w komentarzu, jego pierwszy normalny film, to znaczy film rozgrywający się w rozpoznawalnym, realistycznym świecie. Wcześniejsze jego filmy były albo filmami science fiction, Obcy, albo fantasy, Legenda, albo bardzo stylizowanymi thrillerami, Czarny deszcz, albo z kolei filmami rozgrywającymi się w dalekiej przeszłości, takimi jak Pojedynek wedle Konrada. Tutaj jesteśmy we współczesnej Ameryce, tak? Więc to musiał także wymyślić pewien wygląd, pewien look dla tej współczesnej Ameryki. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że Ridley Scott jest Anglikiem i że patrzy na Stany Zjednoczone okiem zachwyconego przybysza. I to oko zachwyconego przybysza skądinąd, on mówi o tym w komentarzu, że dla niego jako Brytyjczyka nawet włączniki światła w amerykańskich motelach tanich są wizualnie interesujące. W tle rozlega się muzyka Hansa Zimmera, czyli niemieckiego kompozytora, który także tutaj naśladuje pewien taki wyobrażone amerykańskie brzmienie. Więc ten film wygląda i brzmi tak, jak wygląda i brzmi niekoniecznie ta najbardziej realistyczna Ameryka opisywana amerykańskim piórem czy kamerą, ale ta wyśniona Ameryka, tych właśnie wielkich przestrzeni, bezkresnych autostrad, przydrożnych knajpek, stacji benzynowych z tymi starymi, pięknymi, fascynującymi dystrybutorami. To wszystko tutaj to jest oko Scotta, który chciał wytworzyć Amerykę mityczną. Ktoś zwrócił bardzo cenną uwagę na to, że w tym filmie nie ma ani jednego przydrożnego McDonalda, ani jednego przydrożnego Burger Kinga. Wszystko wygląda no tak jakby było zatopione w takim właśnie świecie Route 66, tej słynnej drogi, świecie zawieszonym w jakiejś mitycznej Ameryce lat 70., 60., może nawet wcześniejszej. Ameryka lat 90. wyglądała już troszeczkę inaczej. Tutaj ani jednego takiego korporacyjnego śladu nie ma. Wszystko jest trochę zmruszałe, trochę z dykty. Motele i o czym mówi sam Scott, nawet konkretne lampy były dobierane w tych motelach po to, żeby wytworzyć właśnie ten, takie wrażenie tej Ameryki, jaką znamy z filmów. Więc to jest oko wielkiego stylisty i kogoś, kto rzeczywiście stworzył swoją Amerykę na ekranie, namalował ją w stylu, który jedna z badaczek porównała ze słynnym fotorealizmem, to znaczy z tymi wszystkimi amerykańskimi obrazami, które starały się powtórzyć rzeczywistość w fotograficznej wierności, jednocześnie w takich bardzo nasyconych kolorach. Niektórych krytyków wręcz ta duża stylizacja w tym filmie najzwyczajniej raziła, zwłaszcza krytyków amerykańskich, którzy wiedzieli, że Ameryka prawdziwa wygląda troszeczkę inaczej. Więc to jest ten film od strony realizacyjnej. Kelly Curry była przeszczęśliwa odbierając swojego Oscara. No dodajmy, miała wtedy 33-34 lata, więc absolutnie było to dla niej wielka nobilitacja. Troszeczkę rozczarowująca jest jej kariera filmowa później, bo mimo że napisała jeszcze parę scenariuszy, wyreżyserowała także kilka filmów na czele z filmem, który odniósł sukces, to znaczy Boskie Sekrety Siostrzanego Towarzystwa Jaja w 2002 roku, to jednak no, nigdy nie stworzyła nic na miarę Thelmy i Louise, ale powiedzmy sobie szczerze, chyba nie trzeba. Jeżeli ktoś stworzy jeden taki film jak Thelma i Louise, to naprawdę ma prawo nie tyle spocząć na laurach, bo Kelly Curry oczywiście dalej pracowała, ale no, zapisała się zdecydowanie w historii kina. I teraz ten film oglądany po latach, a zwróćmy uwagę, że no, trochę tych lat od premiery jednak już upłynęło. Jesteśmy 30 lat później niemalże, więc film, którym tak naprawdę nie mieliśmy żadnego punktu odniesienia w momencie, kiedy on wchodził na ekran poza kinem amerykańskim, innym gatunkowym, tutaj jednak mamy po latach spojrzenie także z pewnym, no można powiedzieć, przewagą. To znaczy wiemy, co przyszło później w kinie i możemy się tak troszeczkę zapytać, czy kino późniejsze bardzo się zmieniło pod wpływem Thelmy i Louise? Czy to było tak, że ten film faktycznie wprowadził jakiś nowy rodzaj opowiadania o kobietach? Chyba tak się stało, chociaż nie w tym stopniu, w jakim miały nadzieję Kelly Curry i Thelma i sama Susan Sarandon i Gina Davis. One o tym mówiły w komentarzu, że to nie jest tak, że kino zmieniło się z dnia na dzień. Nadal większość opowieści była z męskiej perspektywy. Oczywiście były wręcz takie, no, chciałoby się powiedzieć, filmy córki Thelmy i Louise, takie jak Chłopaki na bok czy Śliczno z 95 roku, które troszeczkę starały się skapitalizować sukces Thelmy i Louise po swojemu. Natomiast powiedzmy dwa słowa o samej kontrowersji. Dlaczego ten film jest taki kontrowersyjny? Był kontrowersyjny. Spotkał się mianowicie z czymś, co dzisiaj należałoby nazwać niesamowitą falą hejtu. To znaczy najwyraźniej okazało się, że film został uznany przez niektórych krytyków za, cytat, antymęski. Zwrócono uwagę na to, że większość postaci kobiecych, męskich w tym filmie jest pokazany w sposób karykaturalny, na czele z granym przez Chrisa McDonalda mężem Thelmy, czyli Darylem, który w pewnym momencie jest takim głupkiem, że nawet nie widzi, że stoi na pizzy rozmawiając z policjantem, a od początku do końca jest pokazany jako ostatni kretyn. Steven Tobolowski gra trochę gapowatego policjanta. Mamy jeszcze gwałciciela Harlana, złodzieja JD, to znaczy Brada Pitta, no i tego obleśnego kierowcę ciężarówki. Nagle okazuje się, że wszyscy faceci tego filmu to jacyś szubrawcy. Sama Kelly Curry wskazywała, że oczywiście tak nie jest, dlatego że tą odkupiającą obecnością jest tutaj Harvey Keitel, który ma wręcz pewne cechy anielskie, to znaczy on w ogóle nie ocenia bohaterek, chce je uratować, chce je przede wszystkim zrozumieć. To jest w tym filmie istotne. Natomiast faktem jest, że film w pewnym momencie był oskarżany o to, że nawołuje do przemocy. Jedna z krytyczek filmowych, co ciekawe, napisała, że nie pozwoliłaby tego filmu oglądać młodym dziewczętom, bo może się to zakończyć rozrubami i przestępstwami i tak dalej. Mówiono także o tym, że film ocieka krwią, jest pełen przemocy, na co Kelly Curry zdziwiona odpowiadała, że w filmie, i to potem Gina Davis także dowcipnie podchwyciła, że w filmie giną trzy osoby, przy czym dwie z nich to jest Thelma i Louise. Tak? To znaczy ginie tak naprawdę tylko gwałciciel i to jest na dodatek ukarany, tak? za coś strasznego. Swoją drogą Kelly Curry dotknęła absolutnie sedna problemu, mówiąc, że gdyby to było tak, że na tym samym parkingu do gwałciciela strzela jakiś mężczyzna, który akurat przechodził i obroniłby Thelmę, nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby żadnej kontrowersji. Kontrowersją było to, że za broń chwyciła kobieta w obronie siebie, w obronie przyjaciółki i odważyła się strzelić. Obraz kobiety z rewolwerem, kobiety, która przejmuje inicjatywę, kobiety, która co więcej no, w pewnym sensie mści się za wcześniejszą także przemoc, jakiej doświadczyła, ale także za ogrom przemocy, jakie inne kobiety doświadczają, to nacisnęło, dotknęło tego otwartego, odsłoniętego nerwu i sprawiło, że film był nazywany właśnie nienawistnym w stosunku do mężczyzn i agitką feministyczną i tak dalej. Gdyby to było tak, że bohaterki rzeczywiście rzucają się i zaczynają zabijać mężczyzn na prawo i lewo, może można by zacząć taką rozmowę na temat tego, czy on rzeczywiście nawołuje do jakiejś przemocy. Tymczasem szokujące w tych kontrowersjach jest to, że rzeczywiście w całym tym filmie pada tylko jeden strzał ze strony Thelmy i Louise, a kiedy później, chcąc wykaraskać się z kłopotów, pakują policjanta do bagażnika samochodu, cały czas go przepraszają za to, że to robią, mówią, że na pewno nic się nie stanie. Thelma robi nawet dwa otwory w bagażniku, żeby mógł oddychać. Także naprawdę trudno pokazać Thelmę i Louise jako jakieś krwiożercze harpie, które po prostu z lubością wgryzają się w ciało mężczyzn pokazanych karykaturalnie. Więc ten zarzut wydaje się chybiony, chociaż trzeba powiedzieć wprost, Ridley Scott postanowił i chwilami nawet podkręcił scenariusz, postanowił wyreżyserować ten film jako komedię i reżyserował Chrisa McDonalda w sposób komediowy. On gra rzeczywiście tego Daryla jako ostatniego głupka, to jest bardzo istotne. Jest też bardzo ważne, że Scott podkręcał pewne efekty komediowe, a niektóre sceny wręcz wymyślił, jak scena z czarnoskórym mężczyzną, który znajduje policjanta w bagażniku i wdmuchuje mu dym marihuanowy do środka. I także wiele innych scen, on podkręcił te elementy komediowe, które w scenariuszu były. Przypomnijmy, że w scenariuszu są wręcz komediowe linijki dialogu, takie jak kiedy Thelma tuż po tej próbie gwałtu i po tej całej traumie siada z Louise do stolika w dinerze i mówi, no muszę powiedzieć, niezłe mamy te wakacje. To jest przecież linijka komediowa i później wiele takich linijek komediowych jeszcze w tym filmie jest, a Scott nawet czasami wbrew woli i wbrew temu, co Kelly Curry zapisała w scenariuszu, te elementy komediowe podkreślał. Jest tam też co najmniej jedna komediowa perełka, kiedy Thelma dzwoni do Daryla i po tym, że on jest dla niej miły i mówi, o cześć Thelma, miło cię słyszeć, orientuje się, że w środku na pewno już jest policja i że telefon jest na podsłuchu i że Daryl o wszystkim wie. Fantastyczna komediowa scena. Natomiast to, co jest istotne, to jest fakt także tego, że film w ogromnym stopniu przyczynił się w ogóle do rozmowy na temat tych wszystkich kwestii, na temat kwestii reprezentacji kobiet na ekranie. Gina Davis później założy w 2004 roku Gina Davis Institute on Gender in Media, czyli taki instytut badawczy, który będzie poświęcony kwestii reprezentacji kobiet i mężczyzn w kinie. To sprawi, że trochę lepiej przyjrzymy się i przeanalizujemy to, w jaki sposób kobiety i mężczyźni do tej pory w kinie byli pokazywani. W sam film i to, jak on był sprzedawany, możecie zobaczyć na Blu-rayu chociażby trailery telewizyjne, trailery kinowe, film był sprzedawany jako komedia. W całym trailerze nawet nie ma wzmianki o tym, że ten film ma trochę mroczny wymiar, więc chyba sami producenci, dystrybutorzy czuli, że tutaj jest coś trudnego, jakaś taka kwestia, na którą być może publiczność nie jest do końca przygotowana. Okazało się, że nie tylko jest przygotowana, ale że wręcz chce więcej i że te dyskusje są bardzo istotne i tak naprawdę film w dużej mierze te dyskusje otworzył. Ręka reżyserska Scotta, wspaniałe role Thelmy, wspaniała rola Louise, od początku różnicowane, właśnie chaotyczna Thelma, uporządkowana Louise, uporządkowana do tego stopnia nawet, że przed wyjazdem w podróż myje szklankę, odstawia ją obok na zlewie na specjalnie ułożonej szmatce. Detale wymyślone także przez Scotta, a niektóre zapisane już w scenariuszu, takie jak chociażby to, że Thelma zostawia kolację dla swojego niecnego męża w mikrofalówce i obok stoi butelka piwa z malutkim misiem, takim przebłagalnym za to, że wyjechała z Louise na wycieczkę bez zgody. To są wszystko detale, które oznaczają znakomity scenariusz, świetną reżyserkę, I to wszystko działa naprawdę znakomicie w tym filmie. I suspens, i humor, i te dwa piękne portrety kobiece. Portrety jednej straumatyzowanej mocno przez przeszłość, drugiej, która doświadcza tej traumy na naszych oczach i która pod wpływem tej traumy się zmienia. A jednocześnie jest malutki, piękny moment, jeden z moich ulubionych w tym filmie i najsubtelniejszych, kiedy Louise, stojąc przed sklepem, który właśnie Thelma obrabowuje, Louise tego jeszcze nie wie, otóż Louise patrzy w twarz starej kobiety za szybą, która spogląda na nią takim wzrokiem, jakby coś wiedziała. I to jest piękny moment, w którym być może Louise wyobraża sobie własną starość, albo właśnie dochodzi do niej fakt, że tej starości nigdy nie będzie, że ona do tego momentu w życiu po prostu nie dotrwa. Nieprawdopodobny silny moment i taki, który cieszę się, że został w filmie pokazany i zachowany. Niektóre sceny wypadły w montażu, między innymi scena, w której Harvey Keitel pyta swojej żony, granej przez Catherine Keener, szkoda, bo tutaj ta rola cała wypadła, czy ona potrafiłaby kogoś zastrzelić. Ona odpowiada: tak, gdyby ktoś zagrażał mojej rodzinie. Więc ten temat przemocy, prawa, tego, czy prawo zawsze stoi po właściwej stronie, tego, czy przemoc zawsze jest zła, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z przemocą w samoobronie. To wszystko są kwestie bardzo złożone. Oczywiście ten film upraszcza w jakiś popkulturowy sposób. W pewnym sensie no, on stara się zawrzeć jakiś ładunek gniewu, tak? Ładunek gniewu, na który jako taki w prawodawstwie, które z natury musi być zimne, nie ma miejsca. Ale faktem jest, że analizując kino ostatnich stu kilkudziesięciu lat, oczywiste wnioski są takie, że pod względem przemocy i tego, kto na ekranie przemocy jest poddawany i tego, kto jest tym, który przemoc zadaje, nierówności płciowe pod tym względem były rażące. I ten film wprowadził te kwestie na światło dzienne, nazwał je, był także krytykowany przez niektórych jako niedostatecznie postępowy, jako wręcz purytański, dlatego że ilekroć coś dobrego się przydarza postaci Ginny Davis, chociażby udany seks z JD, natychmiast przychodzi kara w postaci tego, że JD okazuje się złodziejem. Natomiast faktem jest, że ten film wyartykułował coś, co w tym momencie kultury popularnej nie było jeszcze wyartykułowane. Nazwał pewne rzeczy, czy starał się nazwać pewne rzeczy, na które jeszcze do końca nie było języka. I w tym sensie ekscytacja z oglądania tego filmu to jest ekscytacja ze świadkowania wspaniałemu dziełu kultury popularnej, które po raz pierwszy wypowiada pewną intuicję. I ta intuicja jest wypowiedziana z takim żarem, ogniem, który widzimy w oczach aktorek, który widzimy w wysiłku reżysera, który najwyraźniej czuje, że opowiada ważną historię. W ten sposób powstają klasyki popkultury i takim klasykiem nawet po latach oglądanym okazuje się film Thelma i Louise z niezapomnianymi obrazami, między innymi obrazem helikoptera nagle wyłaniającego się zza krawędzi Wielkiego Kanionu, niczym fatum dopadające nasze dwie bohaterki. W tle kunszt, koronkowa robota, także dźwiękowo-muzyczna. Zwróćcie uwagę, że każda piosenka, która pojawia się tutaj na wspaniale skomponowanej playliście, jest komentarzem do akcji i dobierane są takie fragmenty tych piosenek, które wręcz wprost, niczym grecki, popkulturowy, amerykański chór, komentują to, co się przydarza Thelmie i Louise, a także to, co dopiero im się przydarzy, ponieważ już w połowie filmu pojawia się piosenka B.B. Kinga, w której słyszymy takie słowa: "Better not look down. If you want to keep on flying, put the hammer down, keep it full speed ahead. Better not look back, or you might just wind up crying. You can keep it moving if you don't look down." Co to znaczy? Better not look down if you want to keep on flying. No, lepiej nie patrz w dół, jeśli chcesz nadal lecieć. Tak? Słowa jakby skierowane do naszych bohaterek, kiedy już będą nad Wielkim Kanionem. A także piękna, rzewna i wstrząsająca ballada Marianne Faithfull, to znaczy ballad of Lucy Jordan. "At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair." Dosłownie te zdania padają, widzimy twarz Louise. W wieku lat 37 zdała sobie sprawę, że nigdy nie przejedzie się przez Paryż w sportowym samochodzie z ciepłym wiatrem we swoich włosach. Bohaterka piosenki zdaje sobie sprawę, że takiej wolności nigdy nie doświadczy. Bohaterki naszego filmu nie spodziewały się, że jej doświadczą. Doświadczają je w wyniku traumy, ale koniec końców umierają jako wolne jednostki. Egzystencjalny etos, dwudziestowieczny etos tak naprawdę, ale gdzieś zakorzeniony jeszcze w etyce przecież samurajskiej, rycerskiej, godnej śmierci, takiej bohaterskiej poprzez to, że w obliczu przeciwności losu i przede wszystkim niesprawiedliwego prawa, które bohaterki wiedzą, jest ustawione przeciwko nim, ponieważ nikt w ich relacje ofiary nie uwierzy, wybierają godność i wybierają to, że już na zawsze pozostają przed naszymi oczami jako zawieszone w powietrzu dwie wolne, wspaniałe i silne kobiety, Thelma i Luis. Serdecznie polecam Wam powrót do tego filmu. Bardzo dziękuję za słuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję także za erratę, to znaczy za to, że Bartek Konarski zwrócił uwagę na to, że w ostatnim odcinku nie wspomniałem, że drugim rekordzistą, który otrzymał 4 Oscary w kategorii filmu zagranicznego obok Vittorio De Sica był Federico Fellini. Słusznie, co więcej, były to wszystkie Oscary regulaminowe, a nie takie w przypadku De Sica, 2 specjalne i 2 już w utworzonej kategorii filmu nieanglojęzycznego. Także jak zawsze Bartkowi za to bardzo dziękuję, a także dziękuję przyjaciołom Spoilermastera, Kino Amondo w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, Kino Charlie w Łodzi, CSW Toruń, Kino Centrum, DKF Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sfinks w Nowej Hucie, Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kino Teka, Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Rewers, w Kinie Zorza w Chełmie, DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Trzymam kciuki, żeby jak najszybciej znowu Wasze sale były otwarte i żebyśmy mogli chodzić i cieszyć się filmami, między innymi tak wspaniałymi jak Thelma i Luis. Ja serdecznie dziękuję wszystkim moim słuchaczom. Przypominam, że jeżeli chcecie otrzymać naklejkę Spoilermastera, wystarczy napisać do mnie na adres michal.oleszczyk@gmail.com. Słuchajcie także odcinków archiwalnych na Spotify, na YouTube i na iTunes. Proszę ocencie podcast na iTunes, jeżeli możecie. A także opowiedzcie o Spoilermasterze komuś, kto jeszcze o podcaście nie słyszał. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam za słuchanie dzisiejszego odcinka o Thelmie i Luis i zapraszam na kolejnego Spoilermastera już za tydzień.